Smaki życia. Konkretne historie. Przestrzenie życia rodzinnego i zawodowego. O tym, co dobre i piękne, ale i o tym, co trudne. Do wspólnego smakowania życia i odkrywania jego piękna zapraszam. Katarzyna Łakomiak. Rozpoczynam kolejną audycję w cyklu Smaki życia. Miesiąc temu smakowaliśmy duchowości. Dzisiaj zatrzymujemy się jeszcze przy tym temacie, choć będziemy mówić o smakowaniu wiary, o tym, jak kształtuje się nasza wiara, jak przebiega proces nawrócenia, co zrobić, aby nawet w trudnych chwilach naszego życia zadbać o kondycję naszej wiary. Moim gościem jest dzisiaj pani Małgorzata Bańkowska. Kiedy pani sięga myślą do pierwszych wspomnień, tego jak kształtowała się pani wiara, pewnie będą to lata najmłodsze, to wynikało z takiego tradycyjnego sposobu przekazywania wiary?
Te pierwsze wspomnienia wiążą się z osobą mojej mamy i z jej głęboką duchowością maryjną. Miałam taki ułatwiony start w wierze, też doświadczenia zwłaszcza dziadka, który był osobą wierzącą i bardzo celebrującą święta. Święto wielkanocne, ale również niedzielę. Święto, uroczystość świętego Józefa. Wiem z relacji mamy, że co roku wraz z całą rodziną dziadek przyjeżdżał do Kalisza, ponieważ mieszkali w małej wiosce za Godzieszami. I to była wyprawa, ale to też było wielkie święto rodzinne. To tyle wiemy z relacji.
Często tak jest, że ta osoba dziadka czy babci to jest ta osoba fundament, te pierwsze podstawy do tego, żeby spojrzeć na swoją wiarę, jak powinna ona wyglądać i myślę, że to jest też piękne, to co jest w tradycji tej wiary, podstawowe pewnie formy modlitwy i tradycja świąt, tak jak pani powiedziała, tak sobie pani wyobrażała dalszą swoją wiarę?
Trudno odłączyć się potem od tych wzorców, myślę tutaj in plus, bo jest to jakiś fundament, który wyznacza pewien tor wiary, uczestnictwa w życiu Kościoła, to osobiste poszukiwanie i doświadczenie Boga jest elementem bardzo ważnym, przynajmniej u mnie w życiu się tak działo. Co prawda nie doświadczyłam jakiegoś spektakularnego nawrócenia z wielkim hukiem, z grzmotami, ze światłem.
Do święty przychodził spokojnie.
Tak, ale było wiele chwil w moim życiu, które można nazwać takimi momentami ciemności, nocy ciemnej według świętego Jana od krzyża, bardzo trudnych doświadczeń, łącznie nawet z takim doświadczeniem tak głębokiej ciemności, że wydawało mi się, że Pan Bóg zupełnie mnie odrzucił, a nawet, że zostanę potępiona, więc to doświadczenie było szczególnie mocne. Przyniosło swoje owoce w perspektywie czasu, niemniej było bardzo bolesne.
Kiedy były te trudne momenty, czy rzeczywiście punktem odniesienia były te osoby, które kształtowały wcześniej pani wiarę i czy punktem odniesienia było to, że zawsze Bóg się od nas zatroszczy, że będzie i że zawsze możemy wrócić? Takie proste trochę myślenie, ale myślę, że piękne.
W tych trudnych momentach przychodziła wielka łaska. Może jej nie dostrzegałam w tych trudnych, ciemnych chwilach, ale dziś wiem, że Pan Bóg przysyłał ludzi głęboko wierzących, ale również taką formacją od nowy w Duchu Świętym, czyli osoby, które doświadczyły w swoim życiu obecności Boga żywego. I te osoby były dla mnie również olbrzymim umocnieniem w tamtym momencie.
Jak pani dzisiaj rozumie przeżywanie wiary? Cóż to znaczy, że ta wiara ma być żywa?
To znaczy, że sami musimy się troszczyć tak naprawdę o naszą relację z Jezusem. To my mamy przede wszystkim osobiście się zaangażować w poszukiwanie Jego woli. Ja tak to odbieram. Tak dla mnie życie wiarą to jest życie według Jego woli, czyli odczytywania tej woli, rozpoznawania tej woli i na miarę swoich możliwości pójścia za tym rozpoznanym głosem, znakiem, taką rzeczywistością Boga, czyli odczytywanie Jego planu na moje życie.
pragnie pokoju, żeby kochać i żyć. Nim zapłonie znowu świat, prócz wiary nie mamy nic. Wielu dłoni potrzeba, aby roznieść ten żar. Choć winnica wielka, tak, robotników brak.
Zaświeć nasza wiaro prawdziwa, oświeć wszystkich nas, rozpal nasze serca miłością.
Czy znalazła już Pani jakiś taki patent, żeby te drogowskazy łatwiej się Pani Małgosiu odczytywały?
Mam wielu przyjaciół, z którymi weryfikuję to, czego doświadczam. Ja ich nazywam takimi bożymi ludźmi. Mam również swoje elementy wypracowane, które mi pomagają odnaleźć się w trudnej rzeczywistości i które pomagają usłyszeć Jego głos. Dla mnie jest to przede wszystkim adoracja przed Najświętszym Sakramentem. To są momenty, kiedy mogę w taki kontemplacji, w spokoju, odetchnąć od całego zamętu życia codziennego. To mnie bardzo wycisza, to mi bardzo pomaga, bardzo uspokaja, a jednocześnie pozwala wsłuchać się w głos i niejednokrotnie słyszę ten głos bardzo wyraźnie. Oczywiście to nie są tylko te momenty, to są również inne okoliczności życia. Staram się być też wyczulona na to, co się wokół mnie dzieje, na spotkanych ludzi, na różne doświadczenia życiowe, na okoliczności zewnętrzne i staram się tutaj odnajdywać w nich Boga również.
Jak na co dzień przekazywać wiarę, jak na co dzień tą wiarą się dzielić z innymi, może takimi, którzy szukają, weryfikują swoje życie, stają w obliczu takich nocy ciemnych, takich nocy, które trwają już długo i nie mogą odnaleźć sensu. Jak pokazać, że warto, że Bóg czeka, że Bóg się na pewno zatroszczy?
To jest przede wszystkim świadectwo swojego życia. Myślę, że nie lubimy i nie wierzymy osobom, które są smutne. Więc żyjąc Bogiem w Bogu, nasza radość winna być takim świadectwem dla innych, że On jest blisko.
Idziemy za tym zdaniem, święty to uśmiechnięty.
Tak. Myślę, że też wypracowanie w sobie zaufania Panu Bogu to jest trudna droga. To jest trudna droga, żeby w ciemnościach ufać, że On mimo wszystko jest i że mimo wszystko On się troszczy. Żeby oczekiwać Jego przybycia, mimo że wydaje się, że wszystko już jest skończone. Przypomina mi się scena z Władcy Pierścieni, kiedy Gandalf przed już ostateczną bitwą o Śródziemie, walczącym, przygotowującym się do tego ostatniego trudnego wydarzenia, mówi: oczekujcie mnie trzeciego dnia o wschodzie słońca. To oczekiwanie na ten trzeci dzień o wschodzie słońca bywa czasem bardzo trudne. Czasem przeradza się nie tylko w dni czy miesiące, ale nawet lata. Ale ta wiara, że trzeciego dnia o wschodzie słońca przyjdzie nadzieja i zmartwychwstanie, myślę, że jest to klucz do wszystkiego tego, co trudne i takie rozwiązanie na to, taki pomysł na to, co można zrobić z tym trudnym doświadczeniem.
Moja wiara to wszystko, co mam. Choćby cała ziemia zatrzęsła się, choćby mury Jerycha runęły, moja wiara to wszystko. zatrzęsła się. Choćby mury Jerycha runęły, moja wiara to wszystko, co mam. Mam dłoń, której mogę mocno się trzymać. Mam oczy, w które mogę patrzeć bez końca. Moja wiara to wszystko, co mam.
Tej przestrzeni prywatnej, takiej intymnej relacji z Panem Bogiem, to jak najbardziej to budowanie relacji jest ważne i istotne. Tutaj już to wybrzmiało, ale w tej przestrzeni zawodowej jakoś udaje się Pani Boga znaleźć?
Bardzo dobre pytanie, jednocześnie bardzo trudne pytanie. Ostatnie półtora roku nauczyło mnie, że Pan Bóg nad wszystkim czuwa i rzeczywiście obecny jest w każdym doświadczeniu i w każdej rzeczywistości naszego życia. Ostatnie półtora roku mojego życia zawodowego spędziłam w takim odosobnieniu i ciszy, przyzwyczajona do dużych emocji związanych z pracą na uczelni. I przez ten czas zastanawiałam się, jaki Pan Bóg ma plany na moje dalsze życie. Myślę, że to było doświadczenie bardzo ożywcze, ale jednocześnie, które musiało sprawdzić moją wiarę i moje zaufanie, że mimo tego, że wszystko, co naokoło do tej pory dawało mi poczucie bezpieczeństwa, się rozsypało, to jednak jest jakaś nadzieja. I ta nadzieja przyszła. I ta nadzieja przyszła w rozwiązaniu zupełnie nieoczekiwanym.
Czy Pani ma takiego ulubionego świętego?
Tak, świętą Joannę d'Arc.
Odważna, mocna patronka.
Doświadczająca też głębokiego cierpienia, z trudną drogą życiową, ale jednocześnie z taką postawą olbrzymiego zaufania Panu Bogu. I też uczestnicząca w wielkich dziełach. Więc taka waleczna, dzielna kobieta. Zawsze chciałam taką być. Czy mi się udało? Nie wiem.
Tego Pani życzymy, żeby tej waleczności nie zabrakło na przestrzeniach życia i prywatnego, i zawodowego, bo to zawsze musi ze sobą współgrać. Jeszcze wracając do tej tradycji wiary, która była Pani przekazywana, czy później, kiedy doświadczyła również Pani bycia we wspólnocie, czy było tak, że tradycyjne kierownictwo kłóciło się z jakąś formą, w którą jesteśmy jednak wprowadzani poprzez daną wspólnotę, bo każda wspólnota ma inny walor formacji.
To było bardzo łagodne wejście, dlatego że ja przeszłam przez długą formację oazową, ruchu Światło-Życie. Poznałam również wielu osób z formacją w ramach odnowy w Duchu Świętym, więc to takie moje indywidualne poszukiwanie Pana Boga współgrało z tą ofertą wspólnoty ojców jezuitów. I wiem, że trafiłam tam nie przez przypadek. Ja w ogóle nie lubię takiego określenia w duchowości, bo go w ogóle nie ma jak przypadek. Dla mnie jest to po prostu łaska i dar Pana Boga, bo tam poznałam mojego męża. Więc zaproszenie do tej wspólnoty było bardzo wyraźne. Pan Bóg postawił ludzi, którzy mnie zachęcali do wejścia w krąg tej wspólnoty. I jednocześnie spotkanie człowieka, na którego tyle lat czekałam. I gdyby nie ta wspólnota, to prawdopodobnie byśmy mieli trudności w odnalezieniu siebie. Pan Bóg przygotował taki teren.
Dobrze, że jest uparty.
Bardzo. Bo był bardzo uparty w przekonywaniu również nas, że jesteśmy dla siebie. W związku z tym doświadczenie wspólnoty jest doświadczeniem pięknym. Pozwala również zweryfikować nasze indywidualne doświadczenia duchowe. Jednocześnie jest taką płaszczyzną, na której można doświadczyć wsparcia innych osób, które idą również w Panu Bogu. Czasem jest to również takie ludzkie wsparcie. Czasem potrzebujemy pociechy, gdzieś dobrej dłoni, takiej delikatności. W życiu nie zawsze znajdujemy w pracy czy w innych relacjach, a wspólnota daje nam taką pewność, że są tam ludzie, którzy kochają Pana Boga i na których możemy liczyć i którym możemy ufać.
Takie trochę ciche anioły, które podpowiadają czasami, które właśnie otoczą owym skrzydłem, przytulą i pocieszą.
To jest bezcenny dar.
Są ludzie jak anioły, przychodzą wtedy, gdy samotnie za swym stołem przełykasz ciche łzy i tylko jednym gestem noc zmieniają w dzień i czujesz, że znów jesteś, nadzieję przyniosły ci. nadzieje przyniosły ci. Anioły są wśród nas, spotykasz je co dzień, znajomą mają twarz. Mijają mnie, mijają cię.
Piękne było to, co pani powiedziała. Nie przeżyłam spektakularnego nawrócenia, ale przecież Pan Bóg daje nam różne momenty w życiu, także w przestrzeni wiary, w przestrzeni duchowości, i myślę, że daje też takie momenty, które wymagają od nas, abyśmy zrodzili się na nowo. Przed nami święta zmartwychwstania. Czy nie jest tak, że czasami doświadczamy tego właśnie zmartwychwstawania w tych kolejnych etapach naszego życia, w kolejnych trudnych momentach, kiedy udaje nam się znowu zaufać, odnaleźć sens?
Myślę, że te momenty zmartwychwstania są częste i myślę, że one nie dotykają tylko tego szczególnego okresu Wielkiego Postu i potem Wielkiej Nocy i całego okresu wielkanocnego. Każdy moment zaufania na nowo, każdy moment przylgnięcia jeszcze mocniej do Jezusa po trudnych doświadczeniach, po tych doświadczeniach krzyża, które każdy z nas na co dzień przeżywa w różnych rzeczywistościach, są tymi właśnie momentami światła, tego właśnie przybycia z odsieczą trzeciego dnia o wschodzie Jezusa Zmartwychwstałego. Ja bym mogła wymienić wiele takich momentów w moim życiu, gdzie takie rzeczy się działy, gdzie po kilkuletnich okresach nagle okazywało się, że dzieje się coś nowego, że krzyż jednak prowadzi do zmartwychwstania, mimo że tak trudno czasem na nim wytrwać. Tak jak trudno przejść całą drogę krzyżową, bo nie zawsze się rozumie, dlaczego doświadczenia, które nas dotykają, się pojawiają, dlaczego one są, dlaczego Bóg je dopuścił. To są takie czasem pytania, dlaczego to, dlaczego tamto, przecież tak się starałem, taki byłem wierny, a jednak dzieje się coś, co nas boli, co nie jest zgodne z naszymi myślami, z naszymi planami. I po tym takim okresie drogi krzyżowej, czasem dłuższym, czasem krótszym, te zmartwychwstania są pięknymi momentami. Myślę, że wszyscy na nie czekamy.
Czasami chyba też nie dajemy sobie prawa do tego, żebyśmy pytali dlaczego, bo nie wypada, bo nie wiąże nam się to z zaufaniem, ale chyba nie o to chodzi, bo kiedyś jeden z kapłanów powiedział, jeżeli jest trudny moment, wykrzycz to, wypowiedz z ogromną siłą. Pan Bóg też to przyjmuje, On chce znać twoje uczucia, twoje emocje, chce znać, co czujesz?
Ja bardzo lubię to pytanie, chociaż też boję się czasem zadawać, właśnie gdzieś wychowana chyba w takiej postawie, że wiąże się z tym może jakiś brak szacunku wobec Pana Boga. Dla mnie pytanie dlaczego jest pytaniem, które osadza
wyjścia.
Tak, osadza się na takiej relacji. Powiedz mi, ufam Ci i powiedz mi dlaczego. Chcę zrozumieć. Chcę zrozumieć, chcę wiedzieć. Ale nie zawsze ta odpowiedź może przyjść, albo nie w takiej formie, jakiej oczekujemy, to musimy również być na to przygotowani. Ale myślę, że nie powinniśmy się bać stawiania tego pytania, dlaczego? Bo ono świadczy, że chcemy być blisko Jezusa, że chcemy zrozumieć, że chcemy budować relacje z Nim, że chcemy po prostu się rozwijać.
Wolność dałem Ci. serca o świcie, byś zawsze przy mnie był. Ja moje życie dałem za Twe życie, wolność dałem Ci. Pragnę Twego serca o świcie, byś zawsze przy mnie był, byś zawsze przy mnie.
Mówiłyśmy o tych takich momentach, w którym wydaje nam się, że udaje nam się zmartwychwstać na nowo, powstać do nowego życia. Miała Pani świadomość wtedy, że to jest właśnie zrodzenie do czegoś nowego, mimo że już jakiś jest fundament, mimo że wydaje nam się, że ta relacja z Panem Bogiem jest w naszym życiu, ale jednak, że to była nowa szansa?
W tamtym momencie ciemności nigdy nie miałam takiego doświadczenia. To jest zawsze doświadczenie bólu, to jest zawsze doświadczenie bardzo trudne, niejednokrotnie połączone z niezrozumieniem, a czasem z jakimś
buntem?
Buntem też, oczywiście, z poczuciem krzywdy, z poczuciem jakiegoś nieprzebaczenia również. Tu różne emocje się rodzą. To doświadczenie, że jest to okres owocny, tego trudu, tych ciemności, przychodzi dużo, dużo później, właściwie po już doświadczeniu zmartwychwstania. Kiedy Pan Bóg jakby odkrywa nowe karty i mówi, zobacz, ta droga krzyżowa, ten krzyż, były po to, żeby był ten poranek wielkanocny, czyli żeby się coś pięknego, większego niż oczekiwałaś, dokonało w Twoim życiu. Ja pamiętam moment, kiedy nie dostałam się na studia. To było bardzo bolesne doświadczenie, bo byłam licealistką z ogromnymi ambicjami i nagle przychodzi moment, że wiem, że mogę nie studiować. Po powtórnej próbie egzaminów na studia, kiedy udało mi się rozpocząć studiowanie na kierunku bibliotekoznawstwo w Łodzi, ja już wtedy doświadczyłam, że Pan Bóg dokonuje czegoś niebywałego. I chciałam studiować 3 miesiące, żebym chociaż mogła poznać środowisko akademickie. Tylko tyle. I pobyć w tej atmosferze, w tych bibliotekach takich pięknych, dużych. A Pan Bóg dał o wiele więcej, ponieważ udało mi się przejść z sukcesem przez całe studia, a po studiach zaproponowano mi etat asystenta na uczelni, więc dla młodego człowieka w tamtym okresie to było coś niebywałego. Potem udało mi się zrobić doktorat i po latach, wracając do tego doświadczenia, pomyślałam sobie, że gdyby nie było tego doświadczenia, gdyby się zrealizowały moje plany, gdyby nie było tego cierpienia związanego z tym niedostaniem się na ten pierwotny kierunek, to nie dostałabym o wiele więcej. Gdybym nie czekała przez ohoho, nie powiem ile lat, na mojego męża, to teraz nie doświadczyłabym tej radości z relacji z nim, z tego małżeństwa, które tworzymy. Także te wszystkie momenty drogi krzyżowej, cierpienia są potrzebne, ale w tym momencie, kiedy jesteśmy na krzyżu, to my jeszcze nie widzimy, co będzie za krzyżem. Nie zawsze jesteśmy w stanie sobie też to rozumem, czy naszą świadomością ułożyć, że będzie na pewno dobrze. Nam się wydaje czasem w takich momentach, że może już nigdy nie będzie dobrze. Ta ciemność nieprzenikniona. Zostaje zaufanie. I to, co mi się przypomina, słowa Jana Pawła II, nie wiem, czy je dobrze odtworzę, że czasem jedyną możliwą formą modlitwy jest jedno krótkie zdanie. Jezu, albo Jezu, ufam Tobie. Nic więcej na krzyżu czasem nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć. Jeden nawet akt zwrócenia się do Niego, nawet nie słowem, ale sercem, myślę, że to już jest wielka rzecz w tym momencie doświadczenia cierpienia.
Bo człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa.
Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa.
To też pokazuje, że mimo, że w tym momencie nie rozumiemy, to potem Pan Bóg jakby chciał powiedzieć, zobacz, było warto.
Właśnie tak, było warto. Czyli przejście przez tą ciemną drogę, tę ciemną dolinę. Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Także to ciągłe sobie uświadamianie, że Pan Bóg w tym wszystkim jest, chociaż to jest bardzo trudne. Niejednokrotnie, jeżeli dotyka nas cierpienie, choroba nasza, naszych bliskich, czy takie trudne rzeczy związane z codziennością, to jest utrata pracy, utrata stanowiska. Znam osoby, które po latach pracy tracą tę pracę i w sposób również jakoś niezawiniony przez nie, ze względu na jakieś reorganizacyjne rozwiązania. I potrafią stanąć w takiej prawdzie i powiedzieć, widocznie Pan Bóg otwiera przede mną jakąś nową drogę. Jestem zawsze pełna szacunku wobec takich osób, że w tym doświadczeniu takiej ciemności, cierpienia.
Wielka ufność.
Tak, potrafią właśnie w ten sposób spojrzeć na swoją sytuację, przywołując tutaj słowa księdza Jana Twardowskiego również, że jeżeli Pan Bóg zamyka drzwi, to otwiera okno. To jest takie piękne doświadczenie i piękna postawa.
Święta Zmartwychwstania Pańskiego w Pani życiu i kolejna droga odkrywania siebie, swojej wiary, swojej relacji z Panem Bogiem w przestrzeni Wielkiego Postu. Jakie są oczekiwania na ten czas?
Ja bardzo się cieszę zawsze na ten czas, dlatego że zarówno czas Wielkiego Postu, jak i też potem Wielkiej Nocy jest dla mnie zawsze w świadomości czasem wielkiej łaski. Ta łaska czasem jest widoczna, namacalna, czasem coś dzieje się po cichu, czego nie widać, co potem owocuje. Ale jest to czas oczekiwania na coś nowego, na wielką radość, również taką przeżywaną po ludzku. Czas Triduum Paschalnego jest dla mnie takim pięknym czasem zanurzenia się w to doświadczenie zbawczej męki Jezusa. I najbardziej cenię sobie ten okres od liturgii Wielkiego Czwartku, po zakończeniu tej liturgii, do liturgii Wielkiego Piątku, kiedy jest ta możliwość łączenia się z Jezusem, który cierpi w ciemnicy. Jest to zawsze dla mnie taki moment najmocniejszy. Potem już te kolejne elementy, które prowadzą do zmartwychwstania, są takim doświadczeniem dużej radości, która się przeciąga na cały okres wielkanocny. Ja tak lubię to 40 dni, które trwa potem. Dla mnie święta wielkanocne nie kończą się w poniedziałek wielkanocny.
To dopiero początek.
Tak, tylko one trwają. Ja tak zawsze z takim lękiem odliczam, ile jeszcze zostało, bo ja sobie tak wyobrażam, jak cieszyli się apostołowie, jak spotykali Jezusa po zmartwychwstaniu. Po tym takim ogromnym doświadczeniu dla nich, oni znów go mieli dla siebie, znów go mogli dotknąć, znów z nim rozmawiać. Ja lubię doświadczać tego, czego doświadczyli apostołowie, wyobrażać sobie, jak to musiało być w ich życiu, jaka to musiała być wielka radość. Dlatego święta wielkanocne dla mnie długo, długo jeszcze po samej Wielkanocy trwają.
I niech ta radość będzie trwała i niech ta radość przekłada się na te trudniejsze momenty w naszym życiu, żeby się odradzała, żeby Chrystus zmartwychwstały przychodził z nowymi łaskami. I tego Pani życzę. Dziękuję dzisiaj za tą szczególną refleksję nad wiarą. Myślę, że to takim dobrym czasie ta refleksja się pojawiła.
Bardzo dziękuję i wielkich łask wszystkim życzę. Dziękuję bardzo.
Smaki życia. Zapraszam w czwarte środy miesiąca o godzinie 17:25.